Czytanie zatopione w harmonii. Audycja Piotra Beresia nie tylko o muzyce. Dzień dobry Państwu. Nastała wiosna, to najcudowniejsza pora roku, no i spotykamy się muzycznie i chciałbym właśnie, żeby ten początek audycji dzisiejszej w jakiś sposób korelował z naszą porą roku. Dlatego, że wiosna to taka pora, kiedy z większą ochotą wstajemy z łóżka, budzi nas piękne, jasne, ciepłe słońce, które dodaje nam sił do życia. I właśnie od takiego wschodu słońca chciałem rozpocząć dzisiejszą audycję. Od wschodu słońca, w którym są zorganizowane jeszcze inne elementy, są z nim powiązane. Do tych elementów będę chciał powracać, więc może najpierw je przedstawię. Otóż, proszę Państwa, ten hejnał w zasadzie, ta fanfara, która za chwilę będzie miała miejsce, za chwilę Państwo ją usłyszycie, to jest początek jednego z poematów symfonicznych Ryszarda Strausa. Ten poemat zaczyna się właśnie od fanfary ilustrującej wschód słońca. Ale ta fanfara jest skądś wzięta, zaczerpnięta. To znaczy, jest ona oparta na trójdźwięku, na akordzie C, G, C prim. To akord, który jest akordem doskonałym i którego geneza sięga aż czasów starożytnych do Pitagorasa. Dlatego, że spotykamy go właśnie po raz pierwszy w przemyśleniach Pitagorasa, kiedy dochodzi do wniosku, że to właśnie ma być akord doskonały. To wynika z dwóch interwałów, z oktawy i z kwinty, które uznał za najpiękniejsze. Na podstawie tych właśnie interwałów zbudował ów akord. Wstaje słońce tutaj, ale też wstaje piękno. To jest jeden element. Drugi element z tym powiązany, no to jest jeszcze jedna sprawa. Otóż według niepotwierdzonej tradycji Pitagoras miał być duchowym uczniem Zoroastra. Inaczej mówiąc, z łaciny Zaratustry. A tytuł tego poematu, dlatego że ilustruje on program literacki z pewnego dzieła, to tako rzecze Zaratustra. Czyli w pierwszym akordzie dochodzi do przedstawienia bohatera tego utworu, a potem akord ten w różnych modyfikacjach przez cały ten utwór się przewija, pojawia się. To jest kolejna sprawa. I jeszcze jedna. Dlatego, że możliwe, że akordów żołowa fanfara nie byłaby tak słynna, gdyby nie wykorzystano ją w kinie. Otóż kiedyś jakiś Stanley Kubrick rozpoczął od tej fanfary dźwiękową stronę, no może nie rozpoczął, tak, dlatego że wcześniej jest jeszcze fragment muzyki Ligetiego, ale to się pojawia jako drugi utwór rozpoczynający 2001 Odyseję Kosmiczną.
Thank you.
Utwór ten został jeszcze później wielokrotnie wykorzystany w różnych miejscach, w różnych aspektach, również w kinie. W takiej parafrazie jazzującej Deodato znalazł się on na przykład w takim filmie Wystarczy być, na podstawie prozy Kosińskiego, który to film cieszył się dość dużą popularnością w Stanach Zjednoczonych ze względu na swoją opowieść, to o czym mówił. No, cieszył się popularnością chyba również dlatego, że Kosiński tak naprawdę napisał po raz drugi pewną historię, którą już dawno temu ktoś inny też napisał jako karierą nikodemadyzmy. Opowiada praktycznie o tym samym, ale wykorzystał fakt, że Amerykanie kariery nikodemadyzmy nie znają. Wobec tego, ale to dygresja. To dygresja. Najistotniejsze jest to, że tam znowu pojawia się nam owa fanfara, ale w innym ujęciu, w ujęciu jazzującym. To były czasy, proszę Państwa, kiedy film reprezentował bardzo wysoki poziom. To znaczy, że wtedy pojawiało się kino autorskie, kino artystyczne, kino wymagające od widza. A zaczęło się przecież banalnie, bo zaczęło się od czego? Od tego, że iluś tam ludzi ganiało po ekranie po to, żeby się obrzucać jakimiś tortami. No, wcześniej jeszcze był wjazd pociągu na stację kolejową. Co działo się w końcu XIX wieku, bo kino to gatunek sztuki dość młody. Potem zaczął ewoluować w kierunku właśnie artystycznym. Dlaczego tak było? To może za chwilę. W każdym razie takie ganianie się, to znaczy pewna dynamika, stała również u podstaw czegoś innego. To znaczy jeszcze jednego gatunku, gatunku muzycznego, muzyki, którą kiedyś określano mianem muzyki młodzieżowej, potem nazywano to rock'n'rollem, rockiem, jakkolwiek, bo dzisiaj tych terminów określających tego typu muzykę jest szalenie dużo. No może poza jednym, to znaczy wydaje mi się, że w tym wszystkim rocka już nie ma, jeżeli możemy o czymkolwiek takim mówić, to raczej o post-rocku, a nie o rocku. Ale zaczęło się to podobnie. Zaczęło się to podobnie, bo w latach 50. od dźwięków bardzo dynamicznych, dlatego że muzyka ta, jako rock and roll, miała służyć do tańca. Co potem przynosiło zaskakujące efekty. Dlatego że powstał film Rock Around the Clock i ten film powodował, że w wielu państwach dochodziło do rozruchów. To znaczy, że młodzież po tym filmie zaczęła się równie dynamicznie zachowywać na ulicach. To się nie podobało, oczywiście spotkało się z krytyką. Ciekawe, że to się spotkało z krytyką, a nie spotkała się z krytyką muzyka Ryszarda Straussa, to znaczy taka rzecz Zaratustra, która w końcu oparta była na dziele nikogo innego jak Fryderyka Nietzschego, który no niekoniecznie to dzieło, niekoniecznie zawiera w sobie jakieś wartości, realne wartości. Mało tego, sam autor tego dzieła sympatyzował nie z kim innym, jak z Hitlerem. A jednak, jeżeli chodzi o taką rzecz Zaratustra, tutaj nie mamy żadnych wątpliwości. Natomiast kiedy powstała nowa muzyka, właśnie ten hałaśliwy rock and roll, dynamicznie tańczony, no okazało się, że nie znalazł on wówczas akceptacji. Wypadałoby się zastanowić nad tą kwestią głębi, to znaczy myślę o rock and rollu, o tego typu dźwiękach. Skąd to wyniknęło, że akurat muzyka elektryczna i muzyka tak dynamiczna? Może wynikało to z tego, że my, nasz charakter życia bez przerwy przyspiesza. Nie tylko przyspiesza z powodu naszych licznych obowiązków, z powodu tego, że przez cały czas gdzieś gnamy, dlatego że pewne sprawy, obowiązki nas popychają ku temu, byśmy bez przerwy byli w ruchu, ale to jest związane także z ogromnym rozwojem przemysłu, który wprowadza hałas. And he said, nix, nix, I wanna stick around, I wanna get my kick. Let it rock, everybody, let it rock. Everybody in old cell block, put down to the jail, let it rock. Można zadać sobie pytanie, czy przypadkiem ta muzyka nie powstała jako pewnego rodzaju dopełnienie tego świata? Bo przecież zmienił się w ten sposób nasz temperament. Zupełnie inaczej zaczęliśmy odbierać nasze środowisko. Wszystko właśnie było w pędzie i w hałasie. Tutaj mamy do czynienia z dynamiką z jednej strony, a z drugiej strony z instrumentami, które z taką łagodnością, subtelnością instrumentów klasycznych nie miały wiele wspólnego. To był jednak pewnego rodzaju jaskot. Możliwe, że taka korelacja występuje. Na to się nałożyła jeszcze jedna kwestia, to znaczy to, że to była muzyka, którą najszybciej akceptowała młodzież. Dlaczego tak było? Dlatego, że młodzi ludzie to ludzie gdzieś pomiędzy dzieciństwem a dorosłością. Ten okres życia charakteryzuje coś, co moglibyśmy nazwać buntem przeciwko zastanym wartościom. Tak jest przez cały czas, do dzisiaj. W związku z tym, dlaczego właśnie oni nie mogliby zachwycić się tego typu muzyką? W końcu miała ona służyć przede wszystkim jednej rzeczy. To znaczy miała to być muzyka do tańca, czyli muzyka rozrywkowa. Z tym, że zaszło coś podobnego jak w wypadku kina. Dlatego, że w człowieku wpisane jest coś takiego dziwnego, że człowiek chce doskonalić. Doskonalić siebie, doskonalić środowisko. Dlatego, o ile w kinie na początku zaczęło się od jakiejś komedii slapstickowych na przykład, w cudzysłowie ujmując, upraszczając zagadnienie, to doszliśmy do momentu, kiedy kino stało się językiem dla wypowiedzi artystycznych. I jeżeli chodzi o muzykę ową młodzieżową, ową elektryczną, dynamiczną, służącą pierwotnie ku temu, by się dobrze bawić, to tutaj również następowała pewna ewolucja, pewne doskonalenie, dlatego że coraz więcej młodych ludzi dążyło ku temu, żeby właśnie tym nowym, tym ich środkiem wypowiedzieć się w sposób bardziej kunsztowny, naśladując oczywiście to, co było kunsztem w tradycji kultury. I tak to jest chociażby w pewnym utworze, który za chwilę Państwo usłyszycie. To będzie grupa King Crimson i taki utwór Fallen Angel, Upadły Anioł. Z ich ostatniej płyty z pierwotnego programu, dlatego że ja nigdy nie określałem King Crimson jako grupy muzycznej, to był pewien program. Program, który należało zrealizować, on był rozbity na ileś dzieł, ileś płyt. Red było właśnie ostatnią płytą z tego cyklu. Ona była czymś finalnym. I ciekawa rzecz, że na tej płycie nie pojawiają się już trywialne zagadnienia, trywialne teksty. Pojawia się nawet utwór, który wydaje mi się trudno by było sprzedać w radio, w takiej audycji jak moja. To znaczy utwór o tytule Opatrzność. To piękny utwór. Piękny utwór, ale utwór, który już jest pisany nowoczesnym językiem odnoszącym się do muzyki klasycznej nowoczesnej, a nie rockowej. To jest jedna kwestia, ale przed tym właśnie utworem jest Fallen Angel jako jego zapowiedź, ale też troszkę zaprzeczenie. Pozwólcie Państwo uwagę. Fallen Angel, upadły anioł. I o co mi tu chodzi? O to, że Robert Fripp, kiedy konstruował ten utwór, posłużył się na początku niemalże tymi samymi trzema dźwiękami, które posłużyły kiedyś przy owej fanfarze Ptako rzeczy Zaratustra. Czyli trzema dźwiękami, które zostały wyciągnięte z tych koncepcji pitagorejskich, mówiących do doskonałości. Ale w jaki sposób i z jaką zmianą? Otóż zaczyna się to od dźwięku najwyższego, Po czym jest najniższy? Niższy o oktawę. Dlaczego? Bo to jest upadły anioł. Ale nie dość tego, bo potem następuje dźwięk środkowy, ale on jest niebezpiecznie obniżony. I wobec tego odległość między tymi dźwiękami to teraz cefis, czyli jak to od czasów baroku, a może nawet i wcześniej, cefis, czyli tak zwany tryton. Tryton, czyli diabolus i muzyka. Czy można bardziej kunsztownie oddać, że to właśnie jest upadły anioł? Zatem na najprostszym poziomie nawet występuje tu pewna paralela pomiędzy kinem i muzyką tak zwaną, nazwijmy to, rockową. To dwa bardzo młode gatunki sztuki. Ale podobieństw jest więcej, dlatego że zarówno kino, jak i muzyka rockowa aspirowała do tego, żeby mówić kunsztowniejszym językiem. Dlaczego tak było? Dlatego, że odchodziła od trywialnych treści, a jak mówi Arystoteles, tak naprawdę sztuka to dodawanie formy adekwatnej właśnie do treści. Ta treść zaczęła się zmieniać. To znaczy zarówno w tej muzyce, jak i w filmie szczególnie lat 60., 70., zaczęto rozprawiać o tematach najważniejszych dla każdego człowieka. To znaczy pozostawiono już gdzieś na boku owo ganianie się bezcelowe, tylko dla samej radości uśmiechu. Natomiast weszły tematy, które jak gdyby ocierają się o teologię, o metafizykę, o etykę. Dlatego, że to są tematy stałe, wspólne nam wszystkim, nie przemijające. I to ma miejsce zarówno w tak zwanym progresywnym, czyli właśnie tym dążącym do bardziej kunsztownej formy roku, czy też właśnie w filmie tamtego okresu, w filmie autorskim, kinie takim jak nie tylko u Kubricka, ale u Bergmana, Kurosawy, Tarkowskiego i wielu innych, bo wtedy takie kino, ono było jak gdyby potrzebne widzowi, tak samo jak owa muzyka, szczególnie w początku lat 70. była potrzebna młodemu człowiekowi. To znaczy, że było wielu odbiorców jednego i drugiego. Co ciekawe, przed chwilą mówiliśmy o Fallen Angel, o opatrzności, ale była jeszcze jedna taka grupa, która koreluje jak gdyby z kolejnym aspektem, który przedstawiłem na samym początku audycji w związku z taką rzeczą Zaratustra, to znaczy ze wschodem słońca. To była grupa, która afirmowała życie i afirmowała świat. Dlatego zastanawiali się członkowie tej grupy, jak nazwać tą grupę, żeby właśnie już w samej nazwie było wiadomo, że oni w ten sposób podchodzą do rzeczy. Że nie są sceptyczni, że nie są nihilistami. Wręcz odwrotnie. Dlatego wybrali nazwę po prostu Yes. I tamże bez przerwy spotykamy takie odnośniki do Boga. Z tym, że nie do Boga wprost. W tym sensie, że nie pojawia się tam dokładnie nazwa, chodzi o coś innego, o to, co Boga uosabiało, czyli światło. Światło było czymś bardzo istotnym w jej twórczości, bardzo często występowało na końcu utworu jako coś, co przynosiło odprężenie, jako coś, co stanowiło pewnego rodzaju wyzwolenie po tym wszystkim, co człowiek był w stanie złego zrobić. Nie inaczej jest przy końcu utworu The Gates of Delirium. W utworze tym, który przecież nazywa się Bramy Delirium, mowa jest o tym, jak człowiek może doprowadzić do chaosu. Takim chaosem może być wojna. Ona tutaj przez zespół jest onomatopeicznie przedstawiona. Mamy tu długą sekwencję owej walki, po której pozostają zgliszcza. I właśnie z tych zgliszcz wyłania się owa melodia, potraktowana już tylko lirycznie i tylko kameralnie, na którą nakłada się później jeszcze linia wokalu ze słowami właśnie Soon, oh soon the light, czyli wkrótce nadeszło światło. Ten fragment związany z nadejściem światła, z nadejściem słońca, jest jednym z piękniejszych lirycznych fragmentów muzyki rockowej. Muzyka rockowa nadal jest dość nieprzychylnie przyjmowana w niektórych kręgach i nie wiem dlaczego. Czy to jest syndrom związany właśnie z zupełnie innym traktowaniem muzyki młodzieżowej niż muzyki klasycznej? Może tak jest. O, przecież Święty Tomasz mówi o tym, że w wypadku sztuki to nieistotne, czy twórca jest dobry, lecz ważne, by tworzył dobre dzieła. W wypadku Straussa to właśnie miało miejsce, że niekoniecznie mógł być prawym człowiekiem. Tego do końca nie wiemy, trudno nam powiedzieć. Natomiast tworzył naprawdę dobrą muzykę. Z tym, że tam to okej, to jest akceptowane. Natomiast w wypadku muzyki rockowej jak gdyby do tej pory nie jest zanotowane w naszej świadomości. Pytanie, dlaczego? I nasuwa mi się pewnego rodzaju odpowiedź. Nie wiem, czy Państwo się ze mną zgodzą, bo to jest po prostu taki efekt pewnej refleksji. Otóż muzyka ta u początku była wykorzystywana po prostu jako produkt komercyjny. To znaczy, ona miała przynosić zyski. Podobnie, analogicznie było z filmem. On też miał przynosić zyski. Publiczność młodzieżowa, jak i publiczność kinowa podążały za rozwojem tych dwóch gatunków, ale jak się okazuje, podążały do pewnego momentu. Dlatego, że był taki czas, kiedy naraz produkty kinowe, bo nazwijmy rzecz po imieniu, i produkty muzyki młodzieżowej, czy też rockowej, one przestały się tak dobrze sprzedawać. I wobec tego, co się stało? Położono niemalże tabę. To znaczy, nie twierdzę, że nie powstają dobre filmy, czy że nie powstaje intrygująca muzyka młodzieżowa dzisiaj. Ale są to pewne elementy sporadyczne. Natomiast dzisiaj nie mamy tak wymagającej kinematografii i nie mamy tak wymagającej muzyki młodzieżowej. To się stało z tego powodu, że kino i muzyka młodzieżowa, one mają być produktem. One mają na siebie zarabiać. Dlatego, że kwestia sztuki tak zwanej wyższej ma być przeznaczona dla zupełnie innych gatunków. Tutaj nie. Tutaj trzeba zarabiać. Szkoda. Szkoda dlatego, że zarówno w kinie, jak i w muzyce rockowej dochodziło do wielu nowych, jak gdyby, spostrzeżeń formalnych. Zadawano intrygujące pytania, starano się udzielać nieszablonowych odpowiedzi. To były te gatunki, które również zaczynały być ważne dla człowieka, nie tylko z racji spędzenia 2 godzin poprzez obcowanie z nimi. One zostawały z nami. Teraz już tak nie ma. To znaczy, na ekran znowu powrócili psychopaci na przykład, albo erotomani, albo odstępstwy od norm społecznych. I to niby jest intrygujące, trzyma w napięciu. Ale co potem pozostaje? No, niewiele. A jeżeli te rzeczy nie dają nam materiału do przemyśleń, to wobec tego nasz sposób myślenia może stać się również trywialny i nieprzystające do tego, co naprawdę istotne dla człowieka, co staje się, co jest jego istotą. To trochę tak jak w pewnym filmie o dwóch rzezimieszkach, dlatego że kino amerykańskie, czy też kultura amerykańska bardzo lubi przywiązywać się do czarnych charakterów swojej zamierzchłej historii, to znaczy historii przede wszystkim XIX-wiecznej, tych rzezimieszków gdzieś tam na tak zwanym dzikim zachodzie. Otóż był taki film, gdzie dwóch przyjaciół, właśnie rzezimieszków, naraz rozłącza się, a potem jeden z tych przyjaciół drugiego sprzedaje. Gorzej, on go zabija. Zabija dlatego, że przyjaźń, czy przyjaciel, czyli człowiek, mają dla niego teraz mniejsze znaczenie, dlatego że otrzymał on jak gdyby widok innych celów swego życia. Celów ważniejszych od człowieczeństwa. Proszę Państwa, to muzyka, która wchodzi w tym filmie wtedy, kiedy wchodzą napisy końcowe. Do usłyszenia. Thank you.